I od rana słuchamy, proszę Państwa, między innymi komentarzy w Radiu Gdańsk. Marek Leśniński, witam Państwa. Tak, zawsze jest po godzinie 9, a dokładnie 9 minut po godzinie 9. Dzisiaj w komentarzach witam Marka Ponikowskiego, Uniwersytet Gdański.
Dzień dobry.
Jarosława Popka, Dziennik Bałtycki.
Dzień dobry.
Oraz na łączach, mam nadzieję, że bardzo dobrze brzmiących, skype'owych, Macieja Wośko, Tygodnik ABC.
Tak, wierzę, że dobrze słyszany. Dzień dobry Państwu.
Tak, przekonaliśmy się, że bardzo dobrze słychać. Zaczniemy od sprawy w sumie lokalnej, ale o znaczeniu także ogólnopolskim, jaką ma nadzieję polski rząd, że ta sprawa, jeżeli ruszy, a ma ruszyć od przyszłego roku, nabierze właśnie, będzie takim kołem zamachowym dla polskiej gospodarki, czyli dzisiaj rząd będzie procedował, jak to się nieładnie mówi, a po prostu zajmie się ustawą tak zwaną stoczniową, czyli czyli przywrócenia jakby blasku polskim stoczniom, właśnie przywracania, czy może jakby wzniecenia tego blasku. I pytanie, czy dzięki tym zapowiedzom, między innymi związanym z obniżką, jeżeli chodzi o sprawy podatkowe, polski przemysł stoczniowy, okrętowy w ogóle, może stać się jeszcze bardziej atrakcyjny dla różnych inwestorów na świecie. No bo tutaj zawsze słyszymy o tym, że ten Daleki Wschód to po prostu wygrywa we wszystkich konkurencjach. Ale z drugiej strony mamy też powody do dumy, bo my tutaj na takim naszym może mniejszym i bardziej wyspecjalizowanym rynku też dajemy radę. Proszę bardzo, Jarosław Popek.
No jak najbardziej, polski przemysł stoczniowy według raportów w ubiegłym roku był drugim przemysłem tego typu w Europie, a piątym na świecie. To jest już dosyć poważna sprawa. I my jako Polacy wyspecjalizowaliśmy się w takich nowoczesnych technologiach związanych z budownictwem stoczniowym. Budujemy statki napędzane gazem ziemnym, budujemy statki wysokospecjalistyczne. W związku z czym ten pomysł rządu, wydaje mi się, jest potrzebny, ale jest uzupełnieniem tego, co już polscy przedsiębiorcy prywatnie głównie w przemyśle stoczniowym robią.
No ja się szczerze mówiąc trochę boję pomysłów pod tytułem państwo będzie budowało statki, bo przez te 20 parę lat zdążyliśmy się przekonać, że radzą sobie z tym prywatni przedsiębiorcy. No tutaj banałem jest przywoływanie remontowa holding przy tego przykładu, bo to jest po prostu firma zupełnie fantastyczna. Tutaj mówiłeś o statkach napędzanych gazem. Przecież też buduje ta firma statki, małe jednostki elektryczne.
Oczywiście, co jest kilka jakimś, takich stoczni, które właśnie budują elektryczne.
Jest tak, że te jednostki właśnie z firm tego typu osiągają niewyobrażalny przelicznik wartości. To znaczy kilogram takiego wysoko utechnicznionego, brzydko mówiąc, statku kosztuje więcej niż kilogram luksusowego samochodu. I to jest coś, czego się w żadnym takim pomyśle na pstryknięcie palcem nie zrealizuje. Ja muszę powiedzieć, że ze zgrozą słuchałem parę miesięcy temu pana prezydenta, który w Szczecinie zapowiadał, że to, co mamy, to owszem, ale musimy dojść do tego, żeby znowu budować statki typu masowce. No i to jest coś, co od czego, gdybym nie był nieowłosiony, to by mi włosy na głowie zjeżyło, bo akurat w tej dziedzinie nie ma czego szukać. Raz, że jest ten Daleki Wschód, a dwa, że w tej chwili jest tak ogromna nadpodaż tonażu na świecie, że takich statków po prostu nikt nie trzeba. Nie, w związku z tym ja nie wiem za dobrze, czym się mają te stocznie pod patronatem rządowym. To chodzi zwłaszcza o Szczecin, no tamtejsze.
To może Maciej Wośko wie.
A ja powiem tak, nie zgadzam się z Markiem Ponikowskim w takim stwierdzeniu, że to państwo będzie budować teraz statki.
Bo no to skrót był pewien.
Ja rozumiem, że chodzi o wsparcie przemysłu stoczniowego i znalezienie rozwiązań, które wspomogą, tak? To mówimy o udogodnieniach podatkowych, o ulgach, o innym sposobie rozliczenia podatków dla przemysłu stoczniowego. Być może za chwilę będziemy mówili o grantach na projekty innowacyjne, no właśnie poszukiwanie innowacji w przemyśle stoczniowym. I ja powiem tak, ja się bardzo cieszę, że państwo się interesuje stoczniami, bo miałem przez ostatnie lata wrażenie, że wszyscy zajmowaliśmy się ratowaniem górnictwa, a gdzieś tam zapomnieliśmy o tym, co dzieje się w Trójmieście i w Szczecinie. I nie zgadzam się, że to jest nadanie blasku przemysłowi stoczniowemu w Polsce, tylko to jest tak naprawdę odbudowa przemysłu stoczniowego.
Jaka odbudowa?
Znaczy, no, jeżeli będziemy się zajmować stoczniami w taki sposób, jak zajmujemy się górnictwem, to ja bym też tego nie chciał, żebyśmy tak się zajmowali, bo to skończy się tragedią. Natomiast ta ustawa, wydaje mi się, jest bardziej skierowana właśnie to, co Marek Ponikowski powiedział, do części zachodniopomorskiej, czyli Szczecin i okolice, bo w Trójmieście nasze stocznie mają się bardzo dobrze. Grupa remontowa ma cały portfel zamówień na
ale wychodzi na to, że teraz będą się miały jeszcze lepiej.
Jeżeli będą się miały lepiej, to super. To super. To zobaczymy, jak to będzie, bo to faktycznie kwestie podatkowe tutaj są główne. Natomiast nie gmerajmy przy tym, co działa dobrze.
Żeby rząd pokazał, tak, zależy nam również na tej gałęzi przemysłu, w związku z czym, zgodnie z zasadami, bo przypominam dyskusję sprzed dobrych paru lat dotyczącą pomocy państwowej dla stoczni i niezgodności tejże pomocy z przepisami Unii Europejskiej. Natomiast ja rozumiem, że w tej chwili rząd próbuje znaleźć takie rozwiązanie, które w zgodzie z wszystkimi przepisami europejskimi pomoże państwu wspierać tę gałąź przemysłu. I ja się z tego cieszę, bo to są nowe miejsca pracy, to są być może, mówię o odbudowie, bo mówię na przykład o odbudowie szkół kształcących fachowców w budowie statków, czy generalnie w przemyśle stoczniowym.
Znaczy szkolnictwo w tej branży jest faktycznie zaniedbane strasznie. My w Dzienniku Bałtyckim, prowadząc akcję po drugie Autostrada Wodna na Wiśle od kilku lat, zmagamy się z wypowiedziami ekspertów, którzy mówią o tym, że nie ma praktycznie szkół szkolących w tej branży.
Jeszcze o ustawie tak zwanej stoczniowej za chwileczkę. Powracamy do komentarzy w Radiu Gdańsk, a w tym Radiu Gdańsk Jarek Popek, Marek Ponikowski oraz Maciej Wośko. Rozmawiamy w tej chwili, proszę Państwa, o tym, czy ustawa tak zwana stoczniowa spowoduje, że przemysł stoczniowy, że Polska stanie się Eldorado stoczniowym. No nie wiem, może chociażby w tej części świata. Tutaj wspominaliśmy, jesteśmy w czołówce w Europie w produkcji wyspecjalizowanych jednostek. Ja zrozumiałem z tych zapowiedzi też, że właśnie tutaj tak ad vocem do Marka słów, że tu nie chodzi o właśnie budowy masowcze, tylko budowę takich statków, które będą już zamkniętym komponentem, że my właśnie z tą całą bogatą elektroniką, z tym wszystkim, coś co w tej chwili musimy gdzieś tam importować, to my to wszystko wytworzymy i zbudujemy w Polsce i zawrzemy właśnie to wszystko w tym statku, co stanie się de facto jakby właśnie takim kołem zamachowym i na wysokim poziomie technologicznym.
Ja myślę, że mnie trochę postraszyłeś w tym, tą ostatnią konstatacją, bo ja wprawdzie na statkach się mniej znam niż na samochodach. Na przykład.
Obawiasz się polskiej elektronicznej, to na przykład
myśli
technicznej?
Nie, po prostu to jest w Związku Sowieckim swojego czasu. Oni musieli budować wszystko własne, wyważać drzwi dawno już wyważone. Zresztą posługiwali się tutaj głównie szpiegostwem gospodarczym, ale to jest dygresja. Przy gospodarce tak otwartej, jaka w tej chwili jest w Europie, to takie myślenie, że my zbudujemy tutaj raptem w tym Szczecinie, gdzie przemysł stoczniowy nie istnieje już od lat kilkunastu w praktyce, że my w tej chwili zbudujemy jakieś fantastyczne nowe statki, no to jest niestety iluzja. Może tam coś się z czasem pojawi, ale stocznia to jest coś, co rośnie na tradycji, doświadczeniu, umiejętnościach ludzi zdobywanych latami. Na szczęście Trójmiasto jest przykładem tego, że tych rzeczy najważniejszych nie zniszczono swojego czasu. I na tym się bazuje ten obecny sukces przemysłu stoczniowego w Trójmieście. Jak jest w Szczecinie, temu się z bliska nie przyglądałem, ale to, że tam jakoś, jak, jakiś jednak faktycznie zerwała się już ciągłość, to no, budzi moje duże wątpliwości co do tego, czy to wszystko się da odtworzyć, zwłaszcza jeszcze jeśli nie jakieś firmy prywatne i prywatny kapitał będzie dostrzeże tam w tym wszystkim swój interes, tylko na zasadzie jakiejś takiej właśnie odgórnej państwowej wielkich pomysłów. No,
ktoś pomysł musi mieć, prawda?
Jeżeli... Nie, oczywiście, że
no tak. Ale ja cały czas się nie zgadzam z tym odgórnej, państwowej i tak dalej, bo ja rozumiem, znaczy nie widziałem, przyznaję, projektu pełnego ustawy i dopiero się pewnie jakby przekonamy, co w nim jest i jakie są pełne założenia tej ustawy stoczniowej tak zwanej. Natomiast ja rozumiem, że jest to pomysł na wprowadzenie wielu ulg i sposobów na to, żeby wspierać przemysł stoczniowy, a nie budować
przemysł. To na pewno jest dobre. Natomiast jak słyszę o tym, że państwo będzie wspierało innowacyjność, to tutaj zaczynam się bać, bo doświadczenie nie tylko polskie wskazuje, że te państwowe dotacje na innowacyjność są albo zmarnowane, albo wykorzystane w stopniu nieproporcjonalnie.
To znaczy, ale jeżeli możemy na przykład przez te wsparcie państwa rozumieć. Dajmy na to obniżenie stawki VAT-u na wiele rzeczy związanych właśnie z tą innowacyjnością. Nie możemy się oburzać, prawda?
Jeżeli mówimy o ustawie, która pomoże na przykład stoczniom działającym, nie powiem powstającym, ale funkcjonującym, nie wiem, przygotować innowacyjny projekt dla Ministerstwa Obrony Narodowej gdzieś tam w kolejnych latach, to ja mówię prawo. To ja takiego państwa chcę, które właśnie w ten sposób myśli, w perspektywie kolejnych 10 czy 15 lat. Jeżeli słyszę, że minister Brzeziński mówi, dobra, szacuję, że to jest w najbliższym czasie około 5000 miejsc pracy na wybrzeżu, to ja się z tego cieszę. Dwa, cały czas ja nie widzę tej sytuacji. To nie jest sytuacja, w której państwo mówi tak, założymy państwową firmę i będziemy teraz my, państwo, budować statki, bo to już nie te czasy. To jest jasne i tu się z Markiem zgadzam.
Tu musi być bardzo skomplikowany i duży program kompleksowy, zawierający wszystkie elementy, o których tutaj mówimy. Na przykład powiem wam, ostatnio pisaliśmy w dzienniku o statkach, takich promach elektrycznych, które są produkowane w Polsce i sprzedawane są do Norwegii. Norwegowie są absolutnie zachwyceni tym projektem. To jest nasz projekt polski, stworzony przez polskich inżynierów, budowany w Polsce, na polskich częściach, przez polskich robotników. I tutaj lepiej takich rzeczy nie ruszać, niech to samo się do przodu idzie. Rząd mógłby pomóc na przykład w kwestii lobbyingu i sprzedaży tego typu produktów za granicę. I to jest kwestia Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Gospodarki, które to sprzedadzą. Natomiast powiem jeszcze, ten projekt ustawy stoczniowej prawdopodobnie, tak podejrzewam, ma duży związek z tym, co w połowie kwietnia zaprezentuje minister Grubarczyk, czyli minister żeglugi, kwestii żeglugi śródlądowej w Polsce. Cały plan użeglugowienie Wisły od Gdańska do Warszawy plus Odra, która będzie prawdopodobnie całkowicie spławna. I tutaj jest duża rola dla polskich właśnie nowych firm, nowych stoczni, które będą budowały statki pływające po rzekach, bo tych statków już nie mamy przez długoletnie zaniedbania 30-40-letnie. I to jest być może też kierunek, żeby połączyć jedną ustawę właśnie stoczniową z tym, co zaprezentuje rząd w kwestii żeglugi śródlądowej.
Czyli chyba jeśli powiemy, że chodzi raczej o to, żeby państwo tworzyło ramy, w których te przemysły będą mogły działać lepiej niż do tej pory, to się do tego, co do tego zgodzimy,
tak,
prawda?
Jak najbardziej.
Natomiast boję się właśnie takich pomysłów, takiego jakiegoś ręcznego sterowania, bo...
Ale Marku, na razie nie słychać o tym, żeby rząd planował powołanie przedsiębiorstwa Polskie Stocznie. Były plany powołania, właśnie pytanie, co się dalej z tym dzieje, inwestycje polskie, prawda? Nie wiadomo, pomysł był, gdzie no, państwo właśnie miało wchodzić jako duży gracz
na ten temat
uruchamiać troszkę
wiem i to miało wyglądać zupełnie inaczej.
No dobrze, ale o tym, że polskie stocznie mają jako przedsiębiorstwo państwowe funkcjonować, to nie słyszymy, no bo wtedy faktycznie to by było dość kontrowersyjne, bo te podmioty prywatne, które już funkcjonują, byłyby no to na pewno w gorszej może pozycji. Natomiast z tego, co tutaj czytam, to są udogodnienia, które mają jakby ruszyć ten cały rynek, prawda?
Daj
czyli
Boże zdrowie,
pojawią się nie? możliwe ci, którzy w tej chwili jeszcze nie wiedzą, w jakiej branży realizować swoje, no swoje pomysły, prawda, jakieś inwestycyjne, no to powiedzą, o, proszę bardzo, mamy, dajmy na to VAT zerowy, no to tutaj to się opłaca. Mamy tutaj strefę ekonomiczną, które już istnieją, prawda, w pewnych częściach dawnej masy stoczniowej. Proszę bardzo, róbmy to. Dzisiaj sami wspominaliście stocznię remontową. To nie jest tylko, prawda, remont statków, to nie jest budowa małych tam, ale wyspecjalizowanych jednostek, ale to są właśnie też i specjalistyczne naprawy, specjalistycznych urządzeń, takimi na przykład jak są platformy wiertnicze. Ja już nie wspomnę o tym, że na terenach stoczni w dalszym ciągu chyba robi się i przygotowuje elementy tych elektrowni wiatrowych, prawda? U nas trwa dyskusja i to może nas czeka jeszcze, ta zielona energia z tych farm wiatrowych gdzieś tam w głębi morza, na terenie polskich wód usadowionych, to będzie też zadanie, prawda, dla polskich producentów. No tak, i jeżeli będą mieli taką stawkę, no to wiadomo, że będą się posiłkowali tym, co zostanie tutaj wyprodukowane, a nie gdzieś w oddali. A to spowoduje, że te koło zamachowe jest szansa, że ruszy, prawda?
Oby tak się stało.
Znaczy, że jeszcze bardziej ruszy, bo zgadzamy się do tego, tak, że ten przemysł, no przynajmniej tutaj u nas na Wybrzeżu Gdańskim, on ma się dobrze,
bardzo
prawda?
Dobrze.
Natomiast faktycznie gorzej jest ze Szczecinem. Marek nie do końca wierzy, że można coś jakby odbudować. No ale dajmy szansę Szczecinowi także, bo to jesteśmy, w sumie zawieramy się w jednym państwie. No, jesteśmy jedną Rzeczypospolitą.
No.
Dokładnie. Proszę Państwa, o ustawie stoczniowej jeszcze pewno nieraz będziemy rozmawiali. Będziemy się przyglądali. Ma ona zacząć działać od nowego roku. A za chwilę o sprawach innych, równie ważnych i czasem no, takich wzbudzających dreszczyk emocji. A za moment skrót wiadomości. W tej chwili mała przerwa. A w tych komentarzach Marek Panikowski, Uniwersytet Gdański, Jarosław Popek, Dziennik Bałtycki oraz Maciej Wośko, Tygodnik ABC. A wśród tematów, którymi teraz się zajmiemy, to taka informacja, która troszeczkę tak no, w kontekście tych dramatycznych wydarzeń z ostatniego czasu powinna bardziej spowodować, że serca nasze u niektórych Polaków powinny zadrzeć. Otóż w połowie marca tego roku Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego podobno otrzymała informację od Centralnej Agencji Informacyjnej Amerykańskiej. Informacje mówiące nie mniej, nie więcej tylko o tym, że wysokie jest prawdopodobieństwo zamachów terrorystycznych w Europie Środkowej i Wschodniej. I to w najbliższych miesiącach. Sygnały te zostały oparte na wywiadowczych informacjach od wywiadowców ulokowanych w organizacjach arabskich, działających na terenie Europy Zachodniej. No i takie zamachy miałyby zostać przeprowadzone równolegle, między innymi w Warszawie, Sofii, Bukareszcie, Budapeszcie oraz Berlinie. No i wczoraj też pojawił się raport i w czasie dużych imprez. Jedną z takich dużych imprez, które są w najbliższym czasie właśnie w Polsce, to będą Światowe Dni Młodzieży. Wczoraj też otrzymaliśmy raport no, trochę z niepokojem spoglądający na przygotowania do tych Światowych Dni. Jak sądzicie, czy mamy się obawiać, bo tak szczerze mówiąc to, że żyjemy w dzisiejszym świecie nieustannie wobec jakiegoś takiego strachu, który wywołują ci, którzy mieszają, prawda, terroryści, no te zamachy, które ostatnio w Belgii, wcześniej we Francji. No już nie wspomnę o tym, że codzienność, można powiedzieć, na Bliskim Wschodzie, to niestety codzienność polega na tym, że dzieją się tam jakieś właśnie takie dramatyczne rzeczy, gdzie giną no, dziesiątki, by nie powiedzieć setki ludzi. Przypomnijmy, no może dalszy wschód, Pakistan, prawda, 70 ileś ofiar, głównie wśród chrześcijan.
No to, że
mamy odwoływać Światowe Dni Młodzieży?
To może najpierw tak. To, że są możliwe zamachy w Europie Środkowej, no to jest to nie jest żadne odkrywanie Ameryki. Cieszę się, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego współpracuje z CIA, która jest agencją o wiele bardziej wyspecjalizowaną w tego typu kwestiach. Natomiast wolałbym też, żeby nasze służby dosyć mocno pracowały nad naszym bezpieczeństwem, szczególnie właśnie w kontekście imprez, które się odbędą w tym roku w Polsce. Światowe Dni Młodzieży to jest wydarzenie naprawdę bez precedensu w ciągu ostatnich lat, chyba po euro nawet było mniejszym wydarzeniem. Ma się zjawić na niektórych uroczystościach nawet 3 miliony osób. To jest zagrożenie przerażające i zastanawiałem się wczoraj, oglądając komentarze po ujawnieniu tego raportu dotyczącego kwestii bezpieczeństwa podczas Światowych Dni Młodzieży, że te nastroje jakoś są tonowane, a według mnie powinien być wszczęty mocny alert i wszystkie służby powinny być już teraz postawione w pogotowie.
No ja myślę, że po pierwsze to nie tylko te Światowe Dni Młodzieży, ale także szczyt NATO jest taką przedsięwzięciem, które może zwrócić uwagę potencjalnych zamachowców.
No tu będzie ochroniarzy więcej niż uczestników chyba tego.
No, to z tym, że niestety trzeba pamiętać, że ci, którzy planują te akty terroru, ja nie mówię, że to jest przesądzone, że coś się z takiego stanie, ale to są już specjaliści. To już jest kilka pokoleń tych ludzi, którzy się wyspecjalizowali w zabijaniu niewinnych osób, przypadkowych przechodniów i tak dalej. I oni mają wiele procedur, o których te służby mogą wiedzieć stosunkowo niewiele, a zwłaszcza służby właśnie w tej naszej części Europy, które, chwała Bogu, do tej pory nie miały. Znaczy, to, że służby nie miały, to źle, ale że my jako mieszkańcy tego regionu nie mieliśmy żadnych doświadczeń złych z tym współczesnym terroryzmem, to oczywiście bardzo dobrze, ale to też jest w pewnym sensie powód do niepokoju, bo warunkiem skutecznego działania jest nie tylko to, że te służby będą profesjonalne, ale doświadczenia nie mają z tego musimy sobie zdać sprawę, ale że też ważne jest, żeby każdy z obywateli, nie to, że był nastawiony, że każda osoba napotkana z ciemnym kolorem skóry to jest zamachowiec, ale właśnie, żebyśmy byli nastawieni na to, żeby pewne jakieś takie nietypowe sytuacje wyłapywać i alarmować o tym. Tutaj właśnie obawiam się, że w tej chwili jeszcze ten nie ma takiego w społeczeństwie zrozumienia, o co właściwie chodzi i jak my mamy się zachowywać w tych sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych.
Ja wiem, ale tak, z jednej strony mamy sygnały pochodzące od CIA, prawda, które mówią generalnie o zagrożeniu i o tym, że są takie plany, prawda. No to o takich planach to, szczerze mówiąc, ja już też ataku jakiegoś na cele w Europie Środkowej, a nawet w Polsce, to słyszeliśmy też chyba w ostatnich 20 latach, to kilka takich sygnałów było. One w jakiś sposób zostały spacyfikowane, jeżeli chodzi o nasz tutaj region, prawda? Pytanie, czy one się mogą przełożyć i czy powinniśmy ulegać jednak pewnej i czy może to jest taki koszt, że nie powinno się organizować takich dużych imprez, które no, mają zupełnie jakby, prawda, inny charakter niż dajmy na to pewna rozrywka. No, czekają nas czempionat we Francji, prawda, która jest o wiele, jak to się często mówi, o wiele bardziej narażona na takie ataki terrorystyczne. Pytanie, bo jest pytanie, czy tutaj te dwie przestrzenie można łączyć. Chodzi mi o przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży, gdzie wskazuje się na pewno jeszcze ułomności związane z logistyką, no, prawda?
Bardzo
mówi
poważne,
się o tych słupach energetycznych, które nie powinny być na tym miejscu. No, ja słyszałem wypowiedź wójta gminy chyba, to jest Wieliczka, bo te brzegi, gdzie ma dojść do tego spotkania, to jest gmina Wieliczka. że te słupy zostaną wyłączone bodaj chyba za miesiąc, wobec czego to zagrożenie w tym momencie przestanie istnieć. Co do logistyki, no to zawsze przy takich dużych imprezach, no to zawsze trzeba wskazać, prawda, pewne drogi ewakuacji i tak dalej, ale to się zawsze działo, bo takie duże spotkania o charakterze religijnym, przypomnijmy, miały miejsce w Krakowie, na Błoniach, prawda? Wiemy, jak wyglądają Błonie.
Ale milion, a 3 miliony to jest jednak różnica.
Ale tu się mówi o maksymalnej ilości 3 milionów, prawda? I są takie rzeczy, które oczywiście pojawiają się jeszcze na te parę miesięcy przed tym spotkaniem do zweryfikowania. Czy powinniśmy w takim razie ulegać takim niepokojom, Maciej Wośko?
Powinniśmy się bać. Na pewno nie powinniśmy rezygnować z organizacji jakichkolwiek imprez, bo dojdziemy za chwilę do takiej paranoi, że właściwie to trzeba byłoby się zamknąć w domu i z tego domu nie ruszać, a i pewnie to jest nie do końca bezpieczne. Natomiast nie odwoływać, natomiast przygotować się tak bezpiecznie, jak to tylko możliwe. Przypomnę, że po zamachach w Brukseli CIA wysłało taki komunikat, że ostrzegało belgijskie służby o bardzo silnym zagrożeniu dotyczącym właśnie Brukseli. My takie ostrzeżenie dostaliśmy, w związku z tym no mamy parę miesięcy na to, żeby uporządkować wiele rzeczy, co więcej, uporządkować rzeczy, nad którymi nie pracowaliśmy w Polsce przez kilkadziesiąt lat tak naprawdę, bo no powiedzmy sobie szczerze, Polska mimo potencjalnego zagrożenia w całej Europie, ale jednak była krajem dość bezpiecznym. Dzisiaj generał Polko mówi, Polska jest pierwszoplanowym celem dla terrorystów. W związku właśnie z dwoma dużymi wydarzeniami i szczytem NATO i Światowymi Dniami Młodzieży, choć ja osobiście mam, jakby to zupełnie na marginesie, pewna wątpliwość, mam wrażenie, że ostatnie zamachy, gdyby je prześledzić, one się właśnie nie działy w momentach jakoś tam szczególnych. One, zwróćcie uwagę, że dochodziło do nich właśnie w taki zwykły dzień, tak? No, nic nie wskazywało na to, że to właśnie dziś. My jesteśmy nieprzygotowani o tyle, że po pierwsze jakby kwestia przygotowania służb, po drugie no, słyszymy, że ministrowie Błaszczak i Kamiński pracują dopiero nad ustawą antyterrorystyczną. Generał Polko mówi, brakuje nam przepisów choćby dotyczących tak zwanego strzału bezpieczeństwa, znaczy kiedy policjant widzi, że istnieje zagrożenie, ma prawo oddać strzał. Nie mamy takich przepisów. Ja się raczej tego boję, że nie zdążymy się przed tymi wydarzeniami przygotować. Co do miejsca, to uspokajam, podobnie jak organizatorzy, bo no, mamy 4 miesiące. Ja zawsze mam w takich sytuacjach, jak słyszę takie narzekanie, nic nie jest przygotowane, wszystko leży. Pamiętacie panowie na pewno informacje prasowe również, które przecież publikowaliśmy przed dużym wydarzeniem w Gdańsku. To był pierwszy koncert Jean-Michel Jarre'a i też wydawało się, że nie ma terenu, nie ma miejsca, nie ma gdzie, nie ma jak przyjąć tych ludzi, którzy przyjadą na to wydarzenie. Wszystko się udało i szczęśliwie Gdańsk ma od tamtej pory całkiem fajne miejsce na różne tego typu wydarzenia. Tu z brzegami może być dość podobnie, może się okazać, że Małopolska zyskuje kapitalne miejsce na wiele różnych imprez w przyszłości.
No tak, jak słyszeliśmy, jest tylko jedna sprawa. Módlmy się o to, żeby było sucho akurat w te dni.
To są oczywiście takie sprawy.
Ale ja pamiętam, że przed koncertem Jarre'a też wszyscy się modliliśmy o to, żeby nie spadł deszcz.
To są kwestie logistyczne, natomiast to, co Maciek mówił o przygotowaniu polskiego państwa i polskich służb, no to podstawowa rzecz powinna być zrobiona, czyli powołanie komendanta głównego policji, którego nie ma od kilku tygodni, a ten człowiek powinien koordynować już teraz, zająć się całą kwestią bezpieczeństwa podczas tych dużych imprez, które
Jarku,
w Polsce będą miały miejsce.
Ale mamy komendanta PO, tak?
Oczywiście, no zawsze mamy komendanta PO, natomiast...
Wszyscy mamy chyba wrażenie, tak, no, to jest śmieszne. Jeśli chodzi o tak zwane służby mundurowe, a przede wszystkim policję, to jest tam bardzo dużo do zrobienia, bo mamy do czynienia z jakimś bałaganem i oby ten bałagan nie, nie obrócił się przeciwko nam. Powiem tyle, że rozumiem też trochę uspokajające, bo wczoraj też wszyscy byli zdziwieni reakcjami rządu, który mówi tak, znamy raport CIA, znamy ostrzeżenia, spokojnie, nie obawiamy się. No, trudno czy od rządu, czy od służb specjalnych spodziewać się reakcji, tak, znamy, jesteśmy wystraszeni, szykujemy się do
w jakiś sposób na to zwraca starcia, uwagę tak? Nasz słuchacz Walerii, który pisze, że ale kto powiedział, że służby są bezczynne? Wypowiedzi są stonowane, dokładnie, bo zwykła panika w takim tłumie podczas Dni Młodzieży może mieć gorsze konsekwencje niż ładunek wybuchowy. Przykład na małą skalę? Tragedia w Bydgoszczy. No, my mamy taką nadzieję, tak, no, że mimo takich obaw, to jednak służby w Polsce mimo wszystko i państwo jednak mimo wszystko działa i działa nie samo, ale tutaj jak słyszymy w pełnej, można powiedzieć, współpracy ze służbami międzynarodowymi i błędy albo pewne niedociągnięcia, pewne rzeczy, które się nie pojawiły wtedy, kiedy można było zapowiedzieć takim tragediom, jak na przykład we Francji czy w Belgii, to tutaj akurat swoje zastosowanie
znajdą. Chciałbym, żebyś się nie mylił, Marku, ale
Marku, jesteśmy mimo wszystko optymistami.
Mamy w sytuację taką, że zarówno policja, jak i służby przeżyły całkiem niedawno coś w rodzaju tsunami albo trzęsienia ziemi, a takie rzeczy jednak nie pozostają bez wpływu na to, jak te służby są zdolne do działania. Prawie w przeddzień tych wielkich wydarzeń, obydwu, o których tutaj myślimy, czyli NATO i te krakowskie.
Mamy do nich jeszcze trochę czasu i te wszystkie niedociągnięcia, mamy nadzieję, że zostaną w umiejętny sposób to i cichy.
Zdaje się, że nic innego już nam nie pozostało w tym momencie, poza mieniem nadziei.
Na razie Polska cieszy się jako destynacja, nie powiem, że turystyczna, ale polityczno-turystyczna, dużym wzięciem. Wczoraj wizyta sekretarza Rady Europy Thorbjørna Jaglanda, a dzisiaj wiceprzewodniczący Unii Europejskiej Frans Timmermans nad Wisłą. Dlaczego? Dlaczego? Skąd ta popularność?
No to jest pytanie retoryczne zupełnie, no bo wbrew temu,
wypracowaliśmy nowy produkt turystyczny.
Tak, tak co słyszymy z ośrodków władzy, to co dzieje się w Polsce budzi niepokój i też wbrew temu, co słyszymy,
ale ja, Marku, wczoraj
słyszymy
jak
od skręgów władzy, to te instytucje są bardzo dobrze poinformowane, niezależnie od tego, czy pan Schetyna jeździ do Brukseli, czy nie, bo no to jest
w dzisiejszych czasach to jest niemożliwe, żeby nie
żadnych posłańców specjalnych i kurierów nie trzeba, żeby wiadomości przepływały. I
wpisujemy do internetu sytuacja w Polsce, na przykład po francusku, po angielsku lub flamandzku, tak? I wyskakują tak, nam tutaj rekordy.
Właśnie, myślę, że to długo jeszcze się nie skończy, to zainteresowanie Polską, jeśli polskie władze nie zmienią swojego postępowania.
Ale z drugiej strony ja miałem wrażenie, że pan sekretarz Rady Europy Jagland to generalnie troszczył się o Trybunał w Strasburgu, że będzie zawalony różnymi wnioskami, które będą płynęły z Polski.
No, ale właśnie pan Jagland wspomniał o tym, że jeśli się nic nie zmieni, to Polska będzie, że tak powiem, pozwana przed Europejski Trybunał Praw Człowieka i to nie jest już, to jest, żarty się kończą.
Ale Marku, Polska jest pozywana przed Trybunał w Strasburgu wielokrotnie i już wcześniej była pozywana przez zwykłych obywateli, którzy nawet mimo działania Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, a to były sprawy związane, wiele spraw, które tam się kończy w Strasburgu, to są sprawy, z którymi Trybunał Konstytucyjny nie ma nic wspólnego.
Zostańmy przy swoich opiniach w takim razie.
Nie, no.
Ja mam wrażenie, że to jest trochę tak, że Unia Europejska i urzędnicy, politycy unijni widzą, że kolejne decyzje i próby wpłynięcia na sytuacje z Trybunałem Konstytucyjnym nie odnoszą skutku, więc w tej chwili mamy taki rodzaj przyjacielskich wizyt z takim ostrzeżeniem, zróbcie wreszcie porządek, opublikujcie, musicie to zrobić tak i tak, bo jak nie, to jest, mamy jeszcze jedną możliwość i jeszcze trochę was postraszymy. Natomiast nie ma w tym nic zaskakującego, że skoro politycy unijni widzą, że ich zabiegi czy i decyzja Komisji Weneckiej i jakby po kolei wszystkie sposoby, próby wpłynięcia na sytuację z Trybunałem Konstytucyjnym w Polsce nie odnoszą skutku, próbują działać w ten sposób, że przyjeżdżają. Dla mnie ciekawym sygnałem z wczoraj jest zapowiedź wystąpienia prezydenta Dudy przed Zgromadzeniem Parlamentarnym Rady Europy. Z zaciekawieniem czekam na to wystąpienie i na to, co prezydent Duda powie tam w Unii, bo już słyszymy, że będzie tematem tego wystąpienia, mają być między innymi właśnie problemy, przed którymi stoi Unia Europejska. I tak jak widzimy, to jednym z tych problemów...
No, ale to nie jest, unijna instytucja.
Rada ja wiem, Europy. Tylko jeżeli mówimy o problemach Unii i Europy w ogóle, tak, to jednym z tych problemów jest to, że Unia zatraciła, czy jakby nie ma możliwości, co widzieliśmy i w przypadku Węgier, i w przypadku Grecji wcześniej, i dzisiaj w przypadku Polski. Szczęśliwie lub nieszczęśliwie, zależy oczywiście od punktu patrzenia, natomiast wpływania na politykę wewnętrzną krajów.
Znaczy, moim zdaniem szczęśliwie. Ja uważam, że wolę, żeby przyjeżdżali do nas urzędnicy europejscy niż terroryści, to po pierwsze. Po drugie, wolałbym także, żeby oni nie mieli podstaw do tego, żeby przyjeżdżać do nas połajankami. I tu zgadzam się z rządem, że niektóre te ważne kwestie powinniśmy rozwiązywać w Polsce. Natomiast nie zgadzam się z rządem, jeśli chodzi o sposoby rozwiązywania tych kwestii, bo rząd nie chce rozwiązywać naszych problemów. Nie chce rozwiązać kwestii Trybunału Konstytucyjnego. Zeszłotygodniowe spotkanie liderów partii, to było kuriozum, które zakończyło się niczym, z wyjątkiem oczywiście upadku Ryszarda Petru, który zaprezentował się tutaj jako kompletny nowicjusz w polityce.
Człowiek światły, jak ktoś powiedział.
Dokładnie. I wydaje mi się, że kwestia rozwiązania problemu z Trybunałem Konstytucyjnym zakończy, jeżeli to zostanie załatwione, jeżeli ten kompromis zostanie zawarty, zakończy tego typu wizyty, które mają nas postawić do pionu. Natomiast też o tym, jak tego typu wizyty traktują rządzący, może świadczyć chociażby fakt, że wczoraj premier Szydło była zupełnie gdzie indziej niż wizytujący nas urzędnicy unijni, także nawet nie miała chyba ochoty się z nimi spotykać.
No dzisiaj Frans Timmermans przyjeżdża, czyli konkretnie Unia Europejska. Chyba w planie tam nie ma spotkania, tak jak sekretarz Rady Europy miał spotkanie chociażby właśnie z prezydentem Andrzejem Dudą. Dzisiaj, czy efekty dzisiejszej wizyty będą jakieś inne i będzie to fakt? Bo ja wczoraj nie miałem wrażenia, że to jest połajanka ze strony pana sekretarza Rady Europy, tylko takie właśnie... Wyczułem troskę generalnie o Trybunał Strasburgu, że będzie miał za dużo...
Sformułowanie troska nie pasuje mi tutaj.
Nie pasuje troska. To dzisiaj będzie, to dzisiaj tym bardziej chyba nie będzie troski, tak? Jak przewidujesz?
Nie wiem, na pewno padną ostre słowa, w zależności od tego, co nasz gość usłyszy i z kim się spotka.
Natomiast, ale na przykład spotyka się z Mateuszem Morawieckim, czyli sprawy gospodarcze. To nie jest akurat ta oś, to nie jest spotkanie na tej osi konfliktu, który się dzieje.
Owszem.
Akurat, polecam dzisiejszą czołówkę Gazety Wyborczej.
No więc właśnie.
To jest ciąg dalszy tej narracji. To znaczy, jeśli nie uporządkujecie sprawy z Trybunałem Konstytucyjnym, to za chwilę zawali wam się gospodarka, bo za chwilę spadną wam ratingi, za chwilę będzie... Znaczy, ja mam wrażenie, że cały czas jesteśmy obiektem połajanki, to jest to jest dobre słowo, bo to są takie uprzejme zwracanie uwagi, zróbcie wreszcie porządek. Zobaczcie, Komisja Wenecka wydała taką decyzję, takie oświadczenie. Czekamy na wasze. I teraz rozumiem polityków europejskich i unijnych,
Macieju, musimy kończyć,
i po stronie Rady Europy, którzy mówią, którzy widząc, że nic się nie dzieje, znaczy, że te wnioski no jakby nie są realizowane przez polski rząd, no muszą zrobić coś, żeby
no to zobaczymy, co się będzie działo. I jeszcze pół zdania, Marek Ponikowski.
Tylko Polska jest na najlepszej drodze do tego, żeby przestał w naszym kraju funkcjonować system prawa. I to jest właściwie oś tych ostrzeżeń ze strony Rady Europy, ze strony Unii Europejskiej, ze strony agencji Moody's. To, a wszystko razem to my na własnej skórze prędzej czy później odczujemy.
Marek Ponikowski wygłosił na koniec to zdanie. Oprócz niego w studio także Jarosław Popek, a na łączach internetowych Maciej Wojsko. Marek Lesiński, dziękuję Państwu, do usłyszenia.